Wydawnictwo Galeria Książki oraz Audioteka.pl przedstawiają Trudy Canavan, Złodziejska magia, Prawo milenium, Księga pierwsza. Przełożyła Izabella Mazurek. Czyta Marta Markowicz. Część pierwsza. Tajen. Rozdział pierwszy. Pomarszczone, nieustępliwe palce nieboszczyka niechętnie wypuściły zawiniątko. Wyszarpywanie go z rąk zmarłego człowieka wydawało się Tajenowi pozbawione szacunku. Działał więc powoli. Delikatnie uniósł dłoń. Poczerniały paznokieć mężczyzny zaczepił się o materiał paczuszki. Tajen dotykał zmarłych w pradawnych grobach tak często, że nie przyprawiali go już o mdłości ani nie wywoływali strachu. Ich wysuszone ciała dawno przestały być źródłem zaraźliwych chorób, a w duchy nie wierzył. Gdy udało mu się wyswobodzić tajemnicze znalezisko, wyprostował się i uśmiechnął triumfalnie. Zbierając starożytne artefakty, nie był tak bezwzględny jak inni studenci i jego nauczyciel. Gdyby jednak nie przywoził niczego z tych wypraw badawczych, nie miałby szans zdobyć tytułu maga archeologa. Siłą woli przysunął bliżej powstały z magii płomyczek. Materiał paczuszki, podobnie jak skóra pochowanego w grobowcu człowieka, był sztywny i wysuszony. Na pierwszy rzut oka zawiniątko leżało tu w spokoju od około 600 lat. Gruba skóra z wiekiem pociemniała. Nie było na niej żadnych symboli, żadnych ozdób, szlachetnych kamieni czy metali. Gdy próbował je otworzyć, materiał rozerwał się i coś zaczęło wysuwać się ze środka. Serce przyspieszyło mu w piersi, gdy złapał przedmiot, a potem nieco zwolniło. W rękach nie miał skarbu, tylko książkę. Nie była nawet wysadzana klejnotami ani ozdobiona złotem. Oczywiście książki miały potencjalną wartość historyczną, jednak w porównaniu z błyszczącymi skarbami, które wydobyli dla Akademii pozostali dwaj studenci profesora Kirlejkera, było to rozczarowujące znalezisko. Po tych wszystkich miesiącach podróży, badań, wykopalisk i obserwacji nie mógł się pochwalić imponującymi rezultatami swojej pracy. W końcu odkopał grobowiec, który nie został jeszcze splądrowany przez hieny cmentarne i co w nim znalazł? Prostą kamienną trumnę, zwłoki bez ozdób i starą książkę. Mimo wszystko ci wapniacy z Akademii nie pożałują, że sfinansowali jego wyprawę, jeżeli książka okaże się cennym znaleziskiem. Uważnie się jej przyjrzał. W przeciwieństwie do materiału, w który była owinięta, jej skórzana okładka pozostała miękka. Oprawa była w dobrym stanie. Gdyby przed chwilą nie zniszczył zawiniątka, z którego ją wyjął, oceniłby wiek książki na nie więcej niż 100 lat. Nie miała tytułu ani tekstu na grzbiecie. Może wyblakł. Otworzył ją. Na pierwszej stronie nie było widać żadnych słów, więc przewrócił kartkę. Następna także była pusta, a gdy przekartkował książkę do końca, okazało się, że pozostałe strony wyglądają tak samo. Wpatrywał się w nią z niedowierzaniem. Po co ktoś miałby wkładać w ręce pogrzebanego w grobowcu zmarłego tak starannie owiniętą pustą książkę? Spojrzał na zwłoki, ale nie pomogły mu znaleźć odpowiedzi na to pytanie. A potem coś z powrotem przyciągnęło jego wzrok do książki, wciąż otwartej na jednej z ostatnich stron. Przyjrzał się jej dokładniej. Pojawił się jakiś znak. Obok niego utworzyła się ciemna plamka, a potem powstało mnóstwo kolejnych. Rozciągnęły się i połączyły. Witaj, mówił tekst. Mam na imię Vella. Tajen wypowiedział słowo, które zszokowałoby jego matkę, gdyby jeszcze żyła. Rozczarowanie ustąpiło miejsca uldze i zaciekawieniu. Książka była magiczna. Choć księgi te z reguły wykorzystywały magię w niewielkim i błahym stopniu, stanowiły taką rzadkość, że Akademia dołączała do swojej kolekcji każdy odnaleziony egzemplarz. A więc ta wyprawa nie poszła na marne. Co zatem potrafiła ta książka? Dlaczego tekst pojawiał się w niej tylko gdy była otwarta? Dlaczego miała imię? Na kartce ukazały się kolejne słowa. Zawsze miałam imię. Kiedyś byłam człowiekiem. Kobietą z krwi i kości. Tajen wpatrywał się w te słowa. Po jego plecach przebiegł dreszcz, lecz jednocześnie poczuł znajomą ekscytację. Magia czasami potrafiła być niepokojąca. Często była niewytłumaczalna. Podobało mu się, że nie wszystko dało się w niej zrozumieć. Dzięki temu można było wciąż ją odkrywać. I właśnie dlatego postanowił, prócz historii, studiować także magię. W obu dziedzinach można było zyskać sławę. Nigdy wcześniej nie słyszał o człowieku zamienionym w książkę. Jak to możliwe? Zastanawiał się. Zostałam stworzona przez potężnego maga, pojawiła się odpowiedź. Wykorzystał moją wiedzę i ciało i z nich mnie stworzył. Poczuł ciarki na skórze. Książka odpowiedziała na pytanie, które pojawiło się w jego myślach. To znaczy, że te kartki powstały z twojego ciała? Zapytał. Tak. Okładkę i kartki zrobiono z mojej skóry. Zszyto je moimi włosami, skręconymi i nawleczonymi na igły stworzone z moich kości i sklejono klejem z moich ścięgien. Zadrżał. Posiadasz świadomość? Tak. Słyszysz moje myśli? Tak, ale tylko gdy mnie dotykasz. Kiedy nie mam kontaktu z żywym człowiekiem, jestem ślepa i głucha, uwięziona w ciemności i nie mam poczucia czasu. Nie można tego porównać nawet do snu, ani do śmierci. Lata mojego życia po prostu mijają i przepadają. Tajen wpatrywał się w książkę. Ciemne słowa na kremowym pergaminie wypełniały już niemal całą stronę. Stronę wykonaną z jej skóry. Groteskowe, a jednak pergamin przecież wyrabiano ze skór. Choć te kartki były ze skóry ludzkiej, niczym nie różniły się od tych wykonanych ze zwierzęcej. Były miękkie i przyjemne w dotyku. Książka nie była odpychająca jak stare, wysuszone zwłoki. I była o wiele ciekawsza. Rozmowa z nią była jak rozmowa ze zmarłym. Jeśli wiekiem dorównywała temu grobowcowi, to znaczy, że znała czasy sprzed pochówku. Tajen uśmiechnął się. Może i nie odnalazł złota i klejnotów, żeby jakoś spłacić swój udział w tej ekspedycji, ale książka mogła to wynagrodzić dzięki historycznej wiedzy. Dostrzegł kolejne linijki tekstu. Wbrew pozorom nie jestem przedmiotem. Może to przez padające na kartki światło, ale tym razem słowa były jakby większe i ciemniejsze od poprzednich. Tajen poczuł, że lekko się rumieni. Przepraszam, Vello. Zachowałem się niegrzecznie. Zapewniam, że nie chciałem cię urazić. Niecodziennie człowiek ma okazję porozmawiać z książką, więc nie do końca wiem, jak powinienem postępować. Przypomniał sobie, że przecież była kobietą. Powinien zatem trzymać się zasad etykiety, których go uczono. Choć rozmowy z kobietami bywały diabelnie niebezpieczne, nawet jeśli przestrzegało się wszystkich reguł dobrego wychowania. Nieładnie byłoby zaczynać znajomość od wypytywania o przeszłość. Zasady konwersacji głosiły, że powinien zapytać o jej samopoczucie. No dobrze. Czy miło jest być książką? Miło, gdy miła jest osoba, która trzyma mnie w dłoniach i czyta. Odparła. A kiedy nikt nie trzyma cię w rękach, nie jest przyjemnie? Rozumiem, że w twoim stanie może to być pewien dyskomfort, choć zapewne dało się go przewidzieć, zanim zostałaś książką. Przewidziałabym, gdybym wiedziała, jaki los mnie spotka. Więc to nie ty zdecydowałaś, że zostaniesz książką. Dlaczego twój stwórca ci to zrobił? Za karę? Nie, choć może dosięgła mnie sprawiedliwość za wygórowane ambicje i próżność. Chciałam zwrócić na siebie jego uwagę i dostałam jej więcej niż oczekiwałam. Dlaczego chciałaś, żeby zwrócił na ciebie uwagę? Był sławny. Chciałam mu zaimponować. Pomyślałam, że przyjaciele będą mi zazdrościć. I za to zamienił cię w książkę. Jaki człowiek mógłby postąpić tak okrutnie? Najpotężniejszy mag swoich czasów. Roporien Bystry. Tajenowi zaparło dech w piersi, a po plecach przebiegł mu dreszcz. Roporien, ale przecież on umarł ponad 1000 lat temu. W rzeczy samej. W takim razie masz przynajmniej tyle lat, od ilu on nie żyje. Choć za moich czasów niegrzecznie było komentować wiek kobiety. Uśmiechnął się. To nadal jest niegrzeczne. I chyba zawsze tak będzie. Jeszcze raz przepraszam. Jesteś uprzejmym młodym człowiekiem. Miło mi będzie, jeśli zostaniesz moim właścicielem. Chcesz, żebym był twoim właścicielem? Tajen nagle poczuł się nieswojo. Zdał sobie sprawę, że teraz postrzegał książkę jako osobę, a posiadanie kogoś na własność to niewolnictwo, niemoralne i barbarzyńskie praktyki, których zakazano ponad 100 lat temu. Lepsze to, niż trwać w zapomnieniu. Książki nie są wieczne, nawet te magiczne. Zatrzymaj mnie. Wykorzystaj. Mogę przekazać ci bogatą wiedzę. W zamian chciałabym tylko, żebyś jak najczęściej trzymał mnie w dłoniach, żebym mogła żyć świadomie. Nie wiem. Człowiek, który cię stworzył, popełnił mnóstwo złych uczynków. Sama zresztą wiesz najlepiej. Nie chcę pójść w jego ślady. Po chwili nasunęła mu się pewna myśl, która przyprawiła go o dreszcz. Wybacz, że mówię tak wprost, ale jego książka lub jakiekolwiek z jego narzędzi mogła zostać stworzona w niegodziwych celach. Czy ty jesteś takim narzędziem? Nie zostałam stworzona do takich celów, ale to nie znaczy, że nie można mnie w ten sposób wykorzystać. Narzędzie staje się złe tylko wówczas, gdy trafi w niepowołane ręce. To znajome powiedzenie zaskoczyło go, ale i nieoczekiwanie uspokoiło. Lubił je profesor Weldon. Stary historyk zawsze był podejrzliwy wobec magicznych przedmiotów. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz, mówiąc, że nie jesteś zła? Nie potrafię kłamać. Naprawdę? A jeśli kłamiesz, mówiąc, że nie potrafisz kłamać? Sam musisz do tego dojść. Tajen zmarszczył czoło, zastanawiając się, jak ją sprawdzić, a potem uświadomił sobie, że coś bzyczy mu nad uchem. Uchylił się, po czym odetchnął z ulgą, gdy dostrzegł, że to żuczek, jego małe, mechaniczne stworzenie. Był czymś więcej niż zabawką, a jednak nie nazwałby go swoim zwierzątkiem. Okazał się użytecznym towarzyszem w czasie tej ekspedycji. Przypominające owada stworzenie wylądowało na jego ramieniu, złożyło opalizujące niebieskie skrzydełka i trzykrotnie zagwizdało. W ten sposób ostrzegało go przed... Tajenie? Mikiem, jego przyjacielem, także studentem archeologii. Głos odbił się echem w krótkim korytarzu prowadzącym z zewnątrz do grobowca. Tajen zaklął pod nosem. Rzucił okiem na kartki. Przepraszam, Vello. Muszę kończyć. Słyszał zbliżający się do grobowca odgłos kroków. Nie miał czasu wsunąć książki do torby, więc wetknął ją sobie pod koszulę, gdzie wsparła się o pasek jego spodni. Była ciepła, co odrobinę go niepokoiło, skoro już wiedział, że była świadomym przedmiotem powstałym z ludzkiego ciała. Nie miał jednak czasu się nad tym zastanawiać. Odwrócił się do drzwi w chwili, gdy Miko pojawił się u wylotu korytarza. Nie pomyślałeś, żeby przynieść lampę? Zapytał.
Nie miałem czasu, odparł drugi student dysząc. Killraker mnie po ciebie przysłał. Pozostali wrócili do obozu, żeby się spakować. Opuszczamy Mayland.
Teraz?
Tak, teraz, zapewnił Miko.
Tajen z powrotem spojrzał na niewielki grobowiec. Choć profesor Killraker lubił nazywać te zagraniczne wyprawy poszukiwaniami skarbów, pozostali wykładowcy oczekiwali, że studenci dostarczą dowodów także na edukacyjną wartość tych ekspedycji. Gdyby przerysowali niewyraźne dekoracje ze ścian grobowca, nauczyciele mieliby co oceniać. Rozmarzył się na myśl o tych nowych szybkorylcach, dzięki którym co zamożniejsi profesorowie i podróżnicy, samodzielnie finansujący własne wyprawy, zapisywali swoją pracę. Ich cena znacznie przekraczała jego skromne fundusze. A nawet gdyby było inaczej, Killraker nie zabrałby takich narzędzi na wyprawę, były bowiem ciężkie i kruche. Tajen podniósł swoją torbę i otworzył klapę. Żuczku, do środka. Insektoid pomknął do torby po jego ramieniu. Tajen zarzucił sobie pasek przez głowę na ramię i wysłał swój płomień do korytarza.
Musimy się śpieszyć, rzekł Miko, ruszając przodem. Tubylcy dowiedzieli się, gdzie kopiesz. Pewnie powiedział im jeden z tych chłopaków, których Killraker wynajął do przynoszenia jedzenia. Idą tu doliną i grają na tych wojennych rogach, które przy sobie noszą.
Nie chcieli, żebyśmy tu kopali? Nikt mi o tym nie powiedział.
Killraker nie pozwolił. Uznał, że po tych wszystkich swoich badaniach znajdziesz coś imponującego.
Dotarł do dziury, przez którą Tajen przebił się do korytarza i przecisnął się na zewnątrz. Tajen ruszył za nim, a gdy wygramolił się na jasne popołudniowe słońce, pozwolił, by płomień zgasł. Ogarnął go suchy skwar. Miko wdrapał się po zboczu wykopu. Idący jego śladem Tajen odwrócił się i przyjrzał miejscu swojej pracy. W grobowcu nie zostało nic, co mogłoby się spodobać rabusiom. Nie potrafił jednak zostawić go na pastwę robaków, a w dodatku miał poczucie winy, że odkopał grób, który, według miejscowych, należało zostawić w spokoju. Otworzył umysł i zaczerpnął magii, po czym przesunął skały i ziemię z obu stron z powrotem do wykopu.
Co ty wyprawiasz? Spytał Miko z rozdrażnieniem.
Zasypuję go. Nie mamy na to czasu. Miko chwycił go za rękę i pociągnął, po czym obaj spojrzeli w dół na dolinę. Wskazał na coś.
Widzisz?
Stoki doliny były niemal pionowe, a w miejscach, gdzie upływający czas skruszył ich powierzchnię, powstały rumowiska tworzące strome zbocza. Tajen i Miko stali właśnie na szczycie jednego z nich. Dnem doliny gęsiego szli ludzie i przechylając głowy, wzrokiem przeszukiwali górujące nad nimi rumowisko. Jeden z nich uniósł rękę, wskazując na Tajena i Mika. Pozostali zatrzymali się, a po chwili ich pięści powędrowały w górę. Tajena przeszył dreszcz, po części ze strachu, po części z poczucia winy. Choć mieszkańcy odległych wiosek Mejlantu nie byli spokrewnieni ze starożytnym ludem, który chował swoich zmarłych w grobowcach, uważali, że nie należy zakłócać spokoju w miejscach związanych ze śmiercią, by nie budzić duchów. Wyrazili się w tej kwestii jasno, gdy pojawił się tu Killraker i inni archeolodzy przed nim, ale sprzeciwiali się zawsze tylko werbalnie i dawali do zrozumienia, że niektóre obszary są mniej istotne od innych. Widocznie tubylcy musieli naprawdę się rozzłościć, skoro Killraker przerwał ekspedycję. Tajen już otwierał usta, żeby zadać pytanie, gdy ziemia obok niego eksplodowała.
Obaj unieśli ręce, osłaniając twarze przed pyłem i kamieniami.
Możesz nas ochronić? Spytał Miko.
Tak, daj mi chwilę.
Tajen ponownie zaczerpnął magii. Tym razem uspokoił powietrze wokół nich. W większości wypadków magia polegała na poruszaniu lub uspokajaniu. Ogrzewanie i schładzanie także było formą poruszania i uspokajania, lecz bardziej intensywną i skoncentrowaną. Gdy kurz opadł za podniesioną osłoną, Tajen dostrzegł, że miejscowi zgromadzili się wokół jaskrawo ubranej kobiety, która była ich kapłanką i magiem. Zrobił krok w ich stronę.
Oszalałeś? Spytał Miko.
Co jeszcze możemy zrobić? Jesteśmy w pułapce. Powinniśmy pójść z nimi porozmawiać, wyjaśnić, że nie...
Kolejna eksplozja. Tym razem znacznie bliżej. Chyba nie mają ochoty na rozmowy.
Nie zrobią krzywdy dwóm synom Imperium Larackiego, przekonywał Tajen. Mejland wiele zyskuje dzięki temu, że jest jedną z bezpieczniejszych kolonii.
Miko prychnął. Myślisz, że wieśniaków to obchodzi? Oni nic z tego nie mają.
Cóż, rządcy ich ukarzą. Nie sądzę, żeby się tym w tej chwili przejmowali.
Miko odwrócił się i spojrzał na klif, który mieli za plecami. Nie mam zamiaru stać tu i czekać, żeby sprawdzić, czy blefują.
Ruszył wzdłuż krawędzi zbocza w miejsce, gdzie stykało się ono z klifem. Tajen poszedł w jego ślady, trzymając się jak najbliżej, żeby nie rozciągać daleko chroniącej ich obu osłony. Rzuciwszy okiem na ludzi w dole, dostrzegł, że pośpiesznie wdrapują się na zbocze, ale osuwające się rumowisko ich spowalniało. Będąca magiem kobieta szła za nimi wzdłuż dna doliny. Z nadzieją uznał to za dowód, że skoro użyła magii, musiała odejść z miejsca, z którego jej zaczerpnęła, by mieć dostęp do kolejnych jej pokładów. A to by oznaczało, że nie miała takiego zasięgu jak on. Przystanęła. Powietrze przed nią zafalowało i w kierunku Tajena wystrzelił impuls. Uświadomiwszy sobie, że Miko wysunął się naprzód, Tajen sięgnął po kolejną porcję magii i rozciągnął osłonę, by ochronić przyjaciela. Rumowisko eksplodowało w niedużej odległości od jego stóp. Tajen zignorował odbijające się od osłony kamienie i kurz i ruszył pośpiesznie, by dogonić Mika. Przyjaciel dotarł do pęknięcia w ścianie klifu. Znalazł oparcie dla stóp na nierównych ściankach wąskiej szczeliny i chwyciwszy się jej krawędzi, zaczął się wspinać. Tajen odchylił głowę do tyłu, choć szczelina ciągnęła się wysoko w górę ściany, nie dochodziła do szczytu klifu. W odległości równej mniej więcej wzrostowi trzech ludzi rozszerzała się, tworząc wąską jaskinię.
To chyba nie najlepszy pomysł, mruknął. Nawet jeśli nie ześlizgną się i nie połamią, albo i gorzej, jaskinia stanie się pułapką.
To nasza jedyna szansa. Jeśli zejdziemy, złapią nas. Odparł zdenerwowany Miko, nie przestając się wspinać.
Nie patrz w górę. W dół też nie. Po prostu się wspinaj.
Choć szczelina była niemal pionowa, jej brzegi tworzyły zagłębienia i nierówności skały, dzięki czemu z łatwością dało się znaleźć oparcie dla dłoni i stóp. Tajen z trudem przełknął ślinę i przerzucił sobie torbę na plecy, żeby nie przygnieść żuczka do ściany. Zaparł palce rąk i nóg o chropowatą powierzchnię i podciągnął się. Z początku było łatwiej niż się spodziewał, wkrótce jednak palce, ramiona i nogi rozbolały go z wysiłku.
Powinienem był więcej ćwiczyć, zanim się tu wybrałem. Powinienem był chodzić do jakiegoś klubu sportowego.
Po chwili pokręcił głową.
Nie ma przecież ćwiczeń, które wzmocniłyby odpowiednie mięśnie. Poza samym wspinaniem się po ścianach klifów, a nie słyszałem, żeby któryś z klubów traktował to jako zajęcie rekreacyjne.
Osłona za jego plecami zadrżała pod nagłym uderzeniem.
Przekazał do niej kolejną porcję magii, starając się nie wyobrażać sobie siebie rozgniecionego na ścianie klifu niczym robak. Czy Miko miał rację co do miejscowych? Czy ośmielą się go zabić? A może kapłanka po prostu liczyła na to, że Tajen jest dostatecznie dobrym magiem, by odeprzeć jej ataki? Prawie jesteśmy, zawołał Miko. Ignorując palący ból w palcach i łydkach, Tajen spojrzał w górę i dostrzegł, jak Miko znika w jaskini. Już niedaleko, powiedział sobie. Zmusił obolałe kończyny do wysiłku, prąc w górę w kierunku dającego bezpieczeństwo cienia. Raz po raz podnosił wzrok. Została już tylko odległość równa korpusowi człowieka, a więc jeśli wyciągnie rękę, dosięgnie jaskini. W skale pod dłonią wyczuł wibracje, a od pobliskiej ściany oderwały się odłamki. Znalazł miejsce, w którym zaparł stopę, odepchnął się, chwycił dłonią wystający fragment i wspiął się, czując na twarzy chłodny cień jaskini, a potem czyjeś ręce chwyciły go pod pachy i podciągnęły. Miko nie przestawał ciągnąć, dopóki nogi Tajena nie znalazły się w jaskini. Była tak wąska, że ocierał się ramionami o ściany. Spojrzał w dół i zobaczył, że w grocie nie ma podłoża. Ściany z obu stron po prostu zbliżały się do siebie, tworząc szparę. Miko zapierał buty o ściany po obu stronach. Taka podłoga nie była pozioma. Schodziła w dół, w miarę jak jaskinia się pogłębiała, więc głowa Tajena była niżej od jego nóg. Poczuł, że książka przesuwa się pod koszulą i próbował ją złapać, ale na przeszkodzie stały mu ręce Mika. Książka spadła w szczelinę. Zaklął i szybko wyczarował płomień. Zatrzymała się daleko poza jego zasięgiem, nawet gdyby miał na tyle chude ramiona, żeby zmieściły się w tej rozpadlinie. Miko opuścił Tajena i ostrożnie się odwrócił, by obejrzeć jaskinię. Nie zważając na niego, Tajen podniósł się, by przykucnąć. Przesunął torbę na brzuch i otworzył ją. Żuczku, syknął. Maleńkie urządzenie poruszyło się, a potem pośpiesznie wyszło i wdrapało mu się na ramię. Tajen wskazał na szczelinę. Przynieś książkę. Skrzydła żuczka zabrzęczały potwierdzająco, po czym insektoid z furkotem popędził po ręce Tajena ku szczelinie. Musiał szeroko rozstawić odnóża, by dostosować się do wąskiej przestrzeni, w której zatrzymała się książka. Tajen odetchnął z ulgą, gdy żuczek maleńkimi szczypcami chwycił jej grzbiet. Kiedy do niego wrócił, Tajen chwycił go wraz z Wellą i wsunął oboje do torby. Szybko, jest tu profesor. Tajen wstał. Miko spojrzał w górę i przycisnął palec do ust. Cichy, rytmiczny dźwięk odbijał się echem od ścian. Jest w aerowozie? Tajen pokręcił głową. Miejmy nadzieję, iż wie, że kapłanka ciska w nas głazami, bo inaczej czeka nas bardzo długa droga do domu. Jestem pewien, że jest gotowy do walki. Miko odwrócił się i ruszył dalej wzdłuż pęknięcia. Myślę, że tędy możemy się wspiąć. Chodź tu i poświeć. Tajen wstał i podszedł do niego. Szczelina za Mikiem ponownie się zwężała, ale wolną przestrzeń wypełniało rumowisko, tworzące naturalne, nierówne i strome schody. Przez szpary nad ich głowami widać było błękitne niebo. Miko zaczął się wspinać, kamienie jednak usuwały się pod jego ciężarem. Już blisko, powiedział podnosząc wzrok. Potrafiłbyś mnie unieść? Może. Tajen skoncentrował się na magicznej aurze. Od dawna nikt nie korzystał z magii w tej jaskini. Moc była równomiernie rozproszona i nieruchoma niczym woda w sadzawce w bezwietrzny dzień. I było jej mnóstwo. Nie przywykł jeszcze do tego, że poza miasteczkami i miastami magia była znacznie silniejsza i bardziej dostępna. W przeciwieństwie do metropolii, gdzie napływała nieustannie w stronę najistotniejszych miejsc jej wykorzystania, tu otaczała go i otulała niczym leciutka mgiełka. Wcześniej miał do czynienia z sadzą, pozostałościami po magii, które zalegały wszędzie w miastach, tworząc niewielkie, szybko rozpraszające się plamy. Chyba się uda, rzekł Tajen. Gotowy? Miko przytaknął. Tajen wziął głęboki wdech. Zgromadził moc i użył jej, by uspokoić powietrze przed Mikiem, tworząc niewielki, płaski kwadrat. Zrób krok naprzód, poinstruował go. Miko usłuchał. Tajen wzmocnił pole, by wytrzymało ciężar przyjaciela i zaczął powoli przesuwać je w górę. Miko rozłożył ręce, by utrzymać równowagę i zaśmiał się nerwowo. Sprawdzę, czy nikt nie czeka tam na górze, zanim wyniesiesz mnie na zewnątrz, zawołał do Tajena. Ostrożnie wyjrzał przez otwór i uśmiechnął się szeroko. Droga wolna. Gdy Miko zszedł z kwadratowego pola, usłyszeli okrzyk dobiegający od strony wejścia do jaskini. Tajen obrócił się i dostrzegł, że do środka wspina się jeden z tubylców. Zaczerpnął magii, by go wypchnąć, ale zawahał się. Upadek mógłby zabić mężczyznę. Tajen stworzył więc kolejną osłonę przy wejściu. Rozejrzawszy się wokoło, wyczuł rysy w magicznej aurze w miejscach, z których pobrał moc. Zaczęły się jednak na nowo wypełniać napływającą magią. Zaczerpnął jej jeszcze trochę, by stworzyć kolejne kwadratowe pole, licząc na to, że miejscowi nie zakłócą jego skupienia, po czym wszedł na nie i skierował je ku górze. Nigdy nie lubił unosić w ten sposób ani siebie, ani innych. Gdyby stracił koncentrację lub wyczerpała się jego moc, nie miałby czasu na odtworzenie pola. Choć możliwe było przeniesienie człowieka zamiast uspokajania powietrza pod jego stopami, brak skupienia lub przesunięcie poszczególnych części ciała z różnymi prędkościami groziły urazami, a nawet śmiercią. Tajen dotarł do szczytu pęknięcia i wydostał się na światło słoneczne. Za krawędzią klifu unosiła się pokaźna, wypełniona gorącym powietrzem romboidalna kapsuła. Aerowóz. Tajen zszedł z kwadratowego pola na ziemię i pośpiesznie dołączył do stojącego przy krawędzi Mika. Aerowóz opadał ku dolinie, a olbrzymia kapsuła zasłaniała wiszący pod nią pokład i ludzi, którzy się na nim znajdowali. Mieszkańcy wioski zebrali się u dołu szczeliny, a niektórzy uczepili się ściany klifu. Kapłanka była już w połowie osuwającego się zbocza, teraz jednak skupiła się na aerowozie. Profesorze! Krzyknął, choć wiedział, że prawdopodobnie nikt go nie słyszy przez hałasujące śmigła. Tutaj! Aerowóz odsunął się od klifu. Kapłanka wykonała jakiś dramatyczny gest, zapewne tylko na pokaz. Magia nie wymagała bowiem żadnych efektownych ruchów. Tajen wstrzymał oddech, gdy fala powietrza wystrzeliła w górę, a potem odetchnął, gdy pod aerowozem moc gwałtownie rozproszyła się z głuchym łoskotem, który odbił się echem w dolinie. Aerowóz zaczął się unosić. Wkrótce Tajen widział już, co się dzieje pod kapsułą. Jego oczom ukazał się wąski pokład, kształtem przypominający kajak, po którego bokach rozciągały się ramiona utrzymujące śmigła, a w tyle znajdował się wachlarzowaty ster. Profesor Kirlejker siedział na miejscu pilota na przodzie. Jego służący, Drem, mężczyzna w średnim wieku, i drugi student, Neil, stali trzymając się linowych relingów i wsporników łączących pokład z kapsułą. Wszyscy trzej dostrzegliby jego i Mika, gdyby tylko obrócili się i spojrzeli w ich stronę. Tajen krzyknął i pomachał rękami. Nadal jednak patrzyli w dół. Wyczaruj jakieś światło albo coś, rzekł Miko. Nie zauważą, powiedział Tajen. Zaczerpnął jednak magii i stworzył nowy płomień, większy i jaśniejszy od poprzednich, w nadziei, że w jaskrawym świetle słońca będzie lepiej widoczny. Ku jego zaskoczeniu profesor odwrócił się i zobaczył ich. Tak, tutaj! Krzyknął Miko. Kirlejker obrócił aerowóz przodem do krawędzi klifu. Śmigła kręciły się z furkotem. Torby i pudła przytroczono po obu stronach pokładu, co świadczyło, że nie było czasu na zapakowanie bagaży do wnętrza. W końcu aerowóz przysunął się do szczytu klifu, niosąc ze sobą powiew znajomych zapachów. Tajen wciągnął woń pokrytego żywicą materiału, polerowanego drewna oraz dymu z fajki i uśmiechnął się. Miko chwycił się rozciągniętych dookoła lin relingu, zanurkował pod nimi i wszedł na pokład. Przykro mi, chłopcy, rzekł Kirlejker. Ekspedycja skończona. Nie ma sensu się tu kręcić, skoro miejscowi tak na nas reagują. Przygotujcie się na trochę hałasu. Unosimy się. Gdy Tajen przerzucił torbę z powrotem na plecy, szykując się do wejścia na pokład, pomyślał o jej zawartości. Nie mógł pochwalić się żadnym skarbem, ale przynajmniej znalazł coś ciekawego. Przeszedł pod liną i usiadł na wąskim pokładzie, zwiesiwszy nogi. Miko usadowił się obok niego. Aerowóz zaczął się pośpiesznie wznosić, kierując dziób w stronę domu. Rozdział drugi. Nie sposób było się zamartwiać, lecąc z wiejącym od rufy wiatrem w bezchmurną, piękną noc. Jasne czerwienie i oranże zachodzącego słońca przyniosły kres przekomarzaniom Mika i Nila i zapadła upragniona cisza. Stolica Leracji, Belton, będąca siedzibą Akademii, potrafiła zaskakiwać wspaniałymi zachodami słońca, zawsze jednak skażone były tam dymem i parą. Tajen wyczuwał tworzącą się przed aerowozem falę dziobową. W przeciwieństwie do fali na wodzie, fala w powietrzu tworzyła się nie przez rozsuwanie substancji, lecz przez jej usuwanie. W tym wypadku tą substancją była magia. Pozostawał po niej cień w postaci sadzy, który wlókł się za nimi jak dym. Sadzę trudno było opisać komuś, kto nie potrafił jej wyczuć. To po prostu był brak magii, który posiadał fakturę, gdy był świeży, jak gdyby po magii zostawał osad. Sadza także potrafiła się poruszać, kurczyła się, gdy magia zwolna wypełniała pustkę. Gdy Tajen ponownie zaczerpnął magii, by napędzić śmigła i ogrzać powietrze w kapsule, z przyjemnością skorzystał z możliwości nieograniczonego korzystania z mocy. Pomyślał, że to miłe uczucie, fizycznie jednak nie było przyjemne. To bardziej jak dreszczyk, gdy wszystko, co się robi, układa się ściśle zgodnie z planem, pomyślał. Jak satysfakcja odczuwana, gdy konstruował żuczka i inne mechaniczne drobiazgi, które potem sprzedawał, by dofinansować swoją edukację. Choć kierowanie aerowozem nie było skomplikowane, wymagało skupienia. Tajen wiedział, że to jego magiczne zdolności zagwarantowały mu miejsce w tej ekspedycji, bo dzięki nim profesor Kirlejker nie musiał sam sterować aerowozem. Robi się chłodno, rzucił Drem. Służący Kirlejkera już wcześniej przeszukał bagaże, uważając, by nic nie spadło z pokładu, i wydobył z nich lotnicze kurtki, kaptury, szaliki i rękawiczki. Tajen z ulgą przyjął fakt, że jego bagaż znajduje się wśród stosu innych i nie zostawiono go w pośpiechu w czasie opuszczania Mejlantu. Ktoś dotknął jego ramienia, podniósł więc wzrok i ujrzał profesora, który kiwnął do niego głową. Odpocznij, Tajenie. Posteruję dalej do Palgi. Tajen przestał pobierać magię, wstał i trzymając się dla równowagi sznurowej poręczy, obszedł Kirlejkera, żeby ten mógł zająć miejsce za sterem. Przystanął, zastanawiając się, czy nie spytać profesora, dlaczego pozwolił mu na wykopaliska w miejscu, które budziło sprzeciw mieszkańców Mejlantu, ale nie odezwał się. Znał odpowiedź. Kirlejker nie dbał o uczucia czy tradycje Mejlandczyków. Akademia oczekiwała, że profesor i jego studenci przywiozą skarby i to było dla niego ważniejsze. Pod każdym innym względem Tajen podziwiał tego człowieka i chciał być do niego podobny, ale przy okazji tej podróży dostrzegł także wady profesora. Właściwie to każdy miał wady. On sam zapewne też miał kilka. Miko zawsze mu powtarzał, że jest taki poprawny w swoim zachowaniu, że aż nudny. Ale to nie znaczyło, że jego czy Kirlejkera nie dało się lubić, a przynajmniej taką miał nadzieję. Miko i Neil usadowili się z nogami dyndającymi swobodnie poza pokładem w jego środkowym, najszerszym miejscu. Drem zaś przysiadł po przeciwnej stronie dla zachowania równowagi. Był zaskakująco gibki jak na swój wiek. Tajen zajął miejsce po tej samej stronie co służący, ale w pewnej odległości od niego, po czym zdjął rękawiczki, wepchnął je do kieszeni kurtki i wyjął z torby książkę. Wciąż była ciepła. Może wcześniej tylko mu się wydawało, a teraz po prostu oddawała ciepło, które dostała od Tajena, gdy przyciskał torbę do swojego boku. W ciągu ostatnich godzin niemal przekonał samego siebie, że tylko wyobraził sobie rozmowę z książką. Miał jednak nadzieję, że było inaczej. Powinien oddać ją teraz Kirlejkerowi, ale profesor był zajęty, a Tajen chciał najpierw dokładnie ustalić, co znalazł. Tajenie, odezwał się Neil. Miko mówi, że znalazłeś sarkofag w tym grobowcu. Był w nim jakiś skarb? Tajen spojrzał na książkę. Nie było. Usłyszał swoją odpowiedź. Żadnej biżuterii, żadnych błyskotek jak te, które znaleźliśmy w tamtych jaskiniach? Nie, nic z tych rzeczy. Nieboszczyk musiał być biednym człowiekiem. Wieko trumny nie było nawet rzeźbione. Nikt nie chowa biedaków w kamiennych trumnach. Widocznie ktoś się tam włamał. To musi być irytujące, zwłaszcza, że straciłeś tyle czasu na ustalenie lokalizacji tego grobowca. W takim razie to musieli być bardzo taktowni rabusie. Odparował Tajen, pozwalając, by w jego głosie zabrzmiała odrobina poirytowania. Położyli Wieko z powrotem na trumnie. Miko roześmiał się. Raczej mieli poczucie humoru, albo bali się, że trup będzie ich ścigał, jeśli tego nie zrobią. Tajen pokręcił głową. Na ścianach były ciekawe rysunki. Jeśli kiedykolwiek tam wrócę... Nie wiem, czy ktokolwiek tam wróci w najbliższym czasie. Mejlandczycy próbowali nas zabić. Tajen potrząsnął głową. Akademia sobie z tym poradzi. Poza tym, jeśli tylko przerysuję malowidła i niczego ze sobą nie zabiorę, to może wieśniacy nie będą się sprzeciwiali. Niczego nie zabierzesz? Może kiedy zostaniesz bogaty i sam będziesz opłacał swoje ekspedycje? Sądząc po tonie Nila, przyjaciel nie spodziewał się, że Tajen kiedykolwiek będzie bogaty. On nie ma z tym problemu. Jest głupi jak but, ale rodzinę ma tak bogatą i wpływową, że zda bez względu na to, jakie będzie miał oceny i jak będzie się starał. Mimo wszystko Neil szczerze interesował się historią i przykładał się do nauki. Uwielbiał sławnych badaczy i postanowił sobie, że porozmawia z którymś z nich, jeśli będzie miał okazję. Tajen z westchnieniem otworzył książkę. Było już za ciemno, żeby dobrze widzieć kartki, stworzył więc maleńki płomień i zawiesił go w powietrzu nad dłońmi. Stworzenie płomienia wymagało poruszenia drobinek powietrza tak szybko, żeby się rozgrzały i zaczęły spalać. Zmniejszenie go do takich rozmiarów wymagało koncentracji, ale podobnie jak przy powtarzaniu tanecznych kroków, kiedy już raz się udało, można było skupić się na czymś innym. Przekartkował książkę i z rozczarowaniem stwierdził, że słowa, które pojawiły się w niej wcześniej, zniknęły. Pokręcił głową i już miał ją zamknąć, gdy dostrzegł formujący się rząd liter, coraz dłuższy i zawijający się na stronie. Otworzył książkę szerzej. Skłamałeś. Przecież znalazłeś mnie. Zamrugał, ale słowa nie zniknęły. Nie mieścisz się w ich kategorii skarbów. Ale chwileczkę. Skąd wiesz? Nie otwierałem cię. Wystarczy, że ktoś mnie dotyka. Mogę wtedy połączyć się z umysłem tej osoby. Potrafisz czytać w moich myślach? Tak. Inaczej skąd bym wiedziała, jak zapisywać słowa w twoim języku? Czy potrafisz coś w tych myślach zmienić? Nie. Mam nadzieję, że nie kłamałaś, twierdząc, że nie potrafisz kłamać. Nie kłamałam. Poza tym jestem wobec ciebie otwarta w takim samym stopniu, w jakim ty wobec mnie. Muszę przekazać ci każdą informację, o którą mnie poprosisz. Ale oczywiście najpierw musisz wiedzieć, że taka informacja istnieje i że jest we mnie zawarta. Tajen zmarszczył brwi. Czułem, że jest jakaś cena za to, że ciebie używam. Jak to bywa ze wszystkimi magicznymi przedmiotami. W ten sposób szybko zdobywam prawdziwe informacje. W takim razie ja lepiej na tym wychodzę. Możesz posiadać znacznie szerszą wiedzę ode mnie, choć wszystko zależy od tego, jaką wiedzę mieli twoi poprzedni posiadacze. Co w takim razie możesz mi powiedzieć? Studiujesz historię i magię. Oczywiście nie powiem ci nic na temat ostatnich 600 lat, bo spędziłam je w grobowcu. Istniałam jednak już wiele wieków wcześniej. Byłam własnością wielkich magów, historyków, ale i filozofów, astronomów, naukowców, uzdrowicieli i strategów. Serce przyspieszyło Tajenowi w piersi. O ile łatwiej byłoby zdobywać wiedzę i robić wrażenie na nauczycielach, gdyby miał do dyspozycji taką książkę, nie musiałby już przesiadywać w bibliotece i uczyć się do późna. A przynajmniej nie tak często. Vella posiadała wiedzę sprzed przynajmniej 600 lat, a od tego czasu wiele się zmieniło. W rozumowaniu i nauce doszło do wielkiej rewolucji. Książka mogła być pełna błędów. Przecież zbierała wiedzę od ludzi, a ludzie, nawet sławni i błyskotliwi, popełniali błędy i udowadniano im pomyłki. Z drugiej strony jednak, gdyby członkowie Akademii mylili się w jakiejś kwestii, to nie mógłby wykorzystać książki, żeby ich przekonać. Przede wszystkim nigdy nie zaakceptują pojedynczego źródła informacji, choćby nie wiadomo jak było wybitne. Nie potraktowaliby jej jako dowód na cokolwiek, dopóki nie ustaliliby, na ile jest dokładna. A potem stwierdziliby, że można ją wykorzystać do ważniejszych celów niż zaspokojenie ciekawości studenta albo pójście na skróty w jego kształceniu. Twoi przyjaciele i nauczyciel zachowują niektóre odkrycia dla siebie. Dlaczego ty nie miałbyś zatrzymać mnie? Tajen spojrzał na profesora. Wysokiego i szczupłego Kirlejkera z krótko przyciętymi włosami i modnie podkręconym wąsem podziwiali zarówno studenci, jak i współpracownicy. Dzięki swoim przygodom zyskał szacunek w środowisku akademickim i miał na podorędziu wiele opowieści, którymi mógł czarować i imponować. Kobiety go adorowały, a mężczyźni mu zazdrościli. Był idealną reklamą zachęcającą do studiowania w akademii. Tajen wiedział jednak, że Kirlejker nie jest taki, jakim przedstawiały go krążące o nim legendy. Cynicznie podchodził do swojego zawodu i płynących z niego korzyści dla świata, jak gdyby stracił ciekawość i zachwyt, które pierwotnie przyciągnęły go do archeologii. Teraz przejmował się chyba tylko odnajdowaniem przedmiotów, które mógłby sprzedać lub dzięki którym mógłby zaimponować innym. Nie chcę być taki jak on, powiedział do Velli. A gdybym cię zatrzymał, pozbawiłbym Akademię niepowtarzalnego i prawdopodobnie istotnego odkrycia. Musisz zrobić to, co uznasz za słuszne. Tajen odwrócił wzrok od kartek. Zrobiło się już zupełnie ciemno. Niebo było usiane gwiazdami. Z dala od blasków i smogu dużego miasta były takie błyszczące i liczne. W dole przed nimi widać było już nie niebiańskie, lecz ziemskie linie i skupiska świateł. Miasteczko Palge. Ocenił, że dotrą tam za jakąś godzinę. Książka, Vella, nawiązała z nim kontakt w myślach już dwukrotnie. Czyżby już wszystko o nim wiedziała? Jeśli tak, to każdy, kto weźmie ją do rąk, także będzie mógł się tego dowiedzieć. Wystarczy tylko ją zapytać. Przyznała, że musi przekazać każdą informację, którą zawiera, każdemu, kto o to poprosi. Ale co takiego miał do ukrycia? Nic na tyle ważnego, żeby musiał używać książki ostrożnie. Nic, dlaczego nie byłoby warto zaryzykować, że inni dowiedzą się o jego wstydliwych sekretach i będą mu z tego powodu dokuczać. Nic, czego nie zamieniłby na wiedzę gromadzoną od wieków przez wielkich ludzi, będących właścicielami książki. Choćby przez wielkich magów, o których wspomniała. I przez samego Roporiena. Spojrzał z powrotem na kartkę. Minie jeszcze kilka dni, zanim dotrze do akademii. Może wybaczą mu, jeśli przez ten czas ją zatrzyma. Kirlejker może przecież nie mieć czasu, żeby dokładnie jej się przyjrzeć w podróży. Tymczasem Tajen równie dobrze może jak najwięcej się od niej dowiedzieć. Wiesz o wszystkim, co robił Roporien? Nie. Roporien zdawał sobie sprawę, że jeśli mam być solidnym źródłem wiedzy, muszę mieć dostęp do umysłów ludzi, którzy trzymają mnie w dłoniach, ale sam miał tajemnice, których ujawnienia nie chciał ryzykować. Dlatego nie tknął mnie po tym, jak mnie stworzył. Kazał innym zadawać mi pytania, choć nieczęsto musiał to robić.
Bo wiedział już wszystko, co można było wiedzieć?
Nie. Bo silniejszy mag może czytać w myślach słabszego, a Roporien był najpotężniejszym z magów, więc nie potrzebował mnie, by zaglądać w umysły innych. Większość z tych, od których chciał wydobyć informacje, nie próbowała mu ich odmawiać. Przekazywali je z podziwu lub ze strachu. W głowie Tajena zawirowało, gdy pomyślał o magach, którzy potrafili zaglądać w ludzkie umysły. Musieli być naprawdę potężni. Ale po co Roporien stworzył książkę, której nie mógł używać? Ależ on wcale nie musiał mnie dotykać, żeby mnie używać. Każąc dotykać mnie innym, mógł ich uczyć i przekazywać wiedzę dalej. To niezwykle szlachetne jak na człowieka pokroju Roporiena. Robił to dla własnych korzyści. Byłam narzędziem, dzięki któremu uczył swoich wojowników sztuki wojennej, pokazywał swoim sługom, jak we wszystkim być najlepszym i inspirował twórców i artystów, by potem korzystać z magii zrodzonej z ich dzieł. Magii zrodzonej z ich dzieł? Chwileczkę. Mówisz, że chyba nie, że ich kreatywność rodziła magię? Ależ tak. Tajen wpatrywał się w kartkę z konsternacją. To zabobony. Wcale nie. Zdecydowanie tak. To mit obalony przez najwybitniejsze umysły tego wieku. Jak go obalono? Poczuł ukłucie irytacji, gdy zdał sobie sprawę, że nie wie. Będę musiał się dowiedzieć. Istnieją zapisy na ten temat, ale... Możliwe, że po prostu nie udowodniono, że to prawda, a nie stwierdzono, że tak nie jest. A zatem musielibyście w to uwierzyć, gdyby ktoś to udowodnił? Oczywiście, ale wątpię, czy komukolwiek by się to udało. Odrzucenie prymitywnych przekonań i obaw oraz wiara wyłącznie w to, co można udowodnić, wprowadziły nas we współczesne czasy oświecenia. Gromadzenie i badanie dowodów oraz kierowanie się rozsądkiem Doprowadziło do wielu wspaniałych odkryć i wynalazków, które zmieniły ludzkie losy na lepsze. Masz na myśli na przykład ten aerowóz?
Tak, aerowozy i aeropowozy, szynoślizgi i parowce, maszyny, które produkują wyroby szybciej niż kiedykolwiek, na przykład krosna, które tkają szybciej niż 20 tkaczy naraz, czy maszyny, które drukują tysiące kopii książek w ciągu kilku dni.
Tajen uśmiechnął się na myśl o wszystkim, co zmieniło się na świecie od czasów, w których ostatnio żyła. Co by powiedziała na temat postępu ludzkości, zwłaszcza w ciągu ostatniego stulecia? Z pewnością byłaby pod wrażeniem. Przepełniło go uczucie przypominające dumę i nagle zyskał kolejny powód, by nie przekazywać jej jeszcze Kirlejkerowi i Akademii. Musi się dowiedzieć, jak zmienił się świat. Musi zaktualizować swoją wiedzę. Musi jej to przekazać, zanim ją odda. Przecież skoro wciąż wierzyła w przesądy, to Akademia może oświadczyć, że jest źródłem nie tylko niedokładnym, ale i niebezpiecznym. Znajomy, niepokojący ucisk w żołądku uświadomił mu, że aerowóz zaczyna się zniżać. Tajen podniósł więc wzrok. Palga była już znacznie bliżej. Zamknął książkę i wsunął ją do torby, którą wciąż, od czasu ucieczki przed Mejlandczykami, miał przewieszoną przez pierś, po czym pozwolił, by płomień zgasł. Kiedy jednak zwolna schodzili w kierunku małego miasteczka, myśli Tajena wypełniała przede wszystkim Vella. Podejrzewam, że raczej nie będzie rzetelnym źródłem wiedzy, skoro ominęło ją ostatnich 600 lat postępu i nie wie nic poza tym, co wiedzieli ludzie, z którymi miała kontakt. A jednak dzięki temu stanowi fascynujące narzędzie, które pozwala spojrzeć w przeszłość. W zamian za to, czego mnie nauczy, sprawiedliwie będzie przekazać jej wiedzę, do której przyjęcia została stworzona. Akademię będzie interesowało wyłącznie to, co może od niej dostać, dlatego muszę to zrobić, zanim ją oddam. Lądowisko w Paldze, podobnie jak w większości miast, leżało na obrzeżach, na otwartej przestrzeni przy głównej drodze. Na trawie spoczywały jeszcze dwa aerowozy, których stygnące kapsuły starannie przyczepiono do pokładów. Gdy Kirlejker opuszczał aerowóz na ziemię, Tajen przeszedł naprzód po linę dziobową, Drem zaś zanurkował pod relingiem, gotowy do zeskoku. Nil chwycił linę rufową, a Miko został z tyłu.
To statek Goela, prawda?
Odezwał się Miko, gdy mijali aerowozy, które wylądowały wcześniej.